Służba jest właściwie tylko odpowiedzią miłości na służbę samego Pana Boga. Jeżeli tak to będzie ustawione, to zdanie służyć na wzór Jana Pawła II, ono będzie zawsze prawdziwe, bo prawdziwa będzie ta pierwsza część. Służy się zawsze na wzór. Nigdy się nie służy w oderwaniu od czegokolwiek. Służy się na wzór Boga, który służy. I teraz chciałbym wam pokazać w tym służeniu Jana Pawła II pewne takie aspekty tej służby, które wydaje mi się są mało zauważalne, a niesamowicie ważne. Po pierwsze, Jan Paweł II dzisiaj w takiej kulturze zwątpienia, w której żyjemy, pokazuje, że służba jest możliwa. Bezinteresowność jest możliwa. Mieliśmy wczoraj wspomnienie błogosławionej matki Teresy z Kalkuty i to ona pisze ten słynny tekst, który znacie wszyscy na pewno. Jeżeli będziesz dobry, ludzie to wykorzystają. Pomimo to bądź dobry. Jeżeli będziesz miał serce pełne miłości, ludzie tego nadużyją. Pomimo to miej serce pełne miłości. Jeżeli coś zbudujesz, ludzie mogą to zrujnować. Pomimo to buduj. To jest i u Jana Pawła II, i u każdego ze świętych, na wzór któregokolwiek ze świętych byśmy nie służyli, zawsze to będzie służba wtedy bezinteresowna. I oni pokazują, że to jest możliwe. Że człowiek się nie wyniszczy przez to, a wręcz przeciwnie, że dzięki temu nie tylko sam będzie żył, ale będzie dzięki swojej służbie obdarzał życiem innych. Taka bezinteresowna służba jest możliwa i my potrzebujemy dzisiaj świadków, którzy będą to ludziom potwierdzali, bo jest wielu ludzi, którzy w ogóle w to nie wierzą. Powiedzą najczęściej o takiej osobie, która się aż tak spala dla innych, powiedzą naiwniak, jeśli nie gorzej. Jesteś naiwny po prostu. Jest coś, coś nie działa po prostu. Nie chcesz czegoś dla siebie z tego wszystkiego? To jest na pewno bezinteresowne to, co robisz? Nie chcesz mieć z tego jakichś korzyści? Podejrzenie o korzyści natychmiast jakby ustawia to w takiej perspektywie, że możemy mieć wątpliwości co do bezinteresowności służby. I tak ludzie dzisiaj funkcjonują. Żeby im pokazać służbę bezinteresowną, potrzeba świętych. Nikogo niżej, poniżej tego pułapu świętości. Nie da rady służyć przekonująco, ewangelizować przekonująco, jeżeli mierzy się niżej niż w samą świętość. Jeżeli się nie mierzy w świętość, nie ma szans na przekonujące ewangelizowanie. Ja nie mówię o osiągnięciu świętości, bo przecież wiecie, co jest pierwszym warunkiem kanonizacji i beatyfikacji. Śmierć. No, więc trzeba umrzeć po prostu, żeby móc być beatyfikowanym albo kanonizowanym. Więc to tak zresztą panom szafarzom też mówiłem ostatnio, także z tego się śmieję. Natomiast dzisiaj mówi się, że bezinteresowność ludzka to jest utopia, to jest slogan. Jan Paweł II pokazuje, wcale nie. Można być zupełnie bezinteresownym i właśnie w ten sposób służyć. I to jest genialny pierwszy rys służby Jana Pawła II. Służyć to znaczy pozwolić ludziom uwierzyć w to, że dobro jest możliwe. Bezinteresowność, miłość, prawda są możliwe i są obecne w świecie. Pozwolić ludziom uwierzyć, to jest służyć. Drugie, służba jest ofiarą, słuchajcie, to jest ryzykowanie cały czas. To, co Jezus miał przeżywać w Ogrójcu, jego służba, już począwszy od Jezusa Chrystusa, bo to jest najdoskonalszy wzór służby. Zresztą ten fragment będziecie, zdaje się, ja przed chwilą widziałem na tych paseczkach, rozważali, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. To jest dokładnie ten fragment, który będziecie omawiali. Istotą służby jest ofiara, jest poświęcenie. Więcej, bez ofiary nie ma życia. Jest taki piękny artykuł o pewnym takim małym cudzie czytałem. Mały cud, ale wielki cud właściwie. Cud ten dotyczył sytuacji pod tsunami w Japonii, kiedy ratownicy przeszukiwali domy, w pewnym momencie, szukając ciało oczywiście, w pewnym momencie natrafili na domek taki bardzo prosty, cztery ściany, dachu nie było, dach się zawalił i w środku ciało kobiety. Stulonej, zupełnie takiej ochraniającej się głowa, tak stulona w pozycji embrionalnej, ochraniającej się przed tym właśnie zapadającym się dachem. I wychodzą stamtąd, oczywiście zgłosili, że tam jest ciało do zabrania, więc podali taką informację. Wychodząc słyszą szelest. Zaczynają przeszukiwać, bo myśleli, że może jakieś zwierzę tam jeszcze utknęło, ale okazuje się, że no nic nie ma. Może jakieś pomyłka czy coś, wychodzą jeszcze raz, opuszczają to miejsce, jeszcze raz szelest się pojawia. I okazuje się, że ten szelest dochodzi gdzieś z okolic tej kobiety po prostu. Więc odginają to ciało i okazało się, że ta kobieta swoim ciałem ochraniała dziecko, które miała w koszyku, noworodka, który przeżył kilkanaście godzin osłoniony ciałem swojej matki. To był ten cud, który opisywano, który tam się właśnie dokonał. Ale co było jeszcze ciekawsze, tego noworodka natychmiast wzięto do szpitala, żeby zbadać, jaki jest jego stan, żeby ratować to dziecko. I w momencie, kiedy lekarze odwijają kocyk, z tego kocyka wypada komórka na stół, biorą tę komórkę i czytają ostatnie zdanie, jakie ta kobieta napisała do swojego dziecka. A na ekranie tej komórki jest zdanie: kochany synku, jeśli przeżyłeś, wiedz, że cię kocham. To jest ostatnie zdanie, jakie ta kobieta ofiarowała swojemu dziecku. Ona sama już nigdy mu tego nie powie. Nie będzie w stanie. Ale ofiara tej kobiety przyniosła życie temu dziecku. I tak jest z każdą ofiarą. Z ofiarą rodziców dla dzieci, dzieci dla rodziców. Z naszymi wzajemnymi ofiarami. Taka ofiara też wzbudza dziękczynienie, zobaczcie. Dlatego ofiarę Jezusa Chrystusa nazywa się Eucharystią. Eucharystia jest niczym innym jak dziękczynieniem, najpiękniejszym. Eucharistein to jest dzięki czynić. Jest też taki, często to przywołuję, program w telewizji niemieckiej, który miał miejsce. To jest właśnie służba przez ofiarę, słuchajcie. Do tego nawiązuję, żeby tutaj nam pokazać związek z tematem. Program w telewizji niemieckiej, w którym małżeństwo adoptowało dzieci odrzucane przez matki, ale jeszcze w szpitalu przed urodzeniem. Czyli to była taka bardzo specyficzny rodzaj adopcji. I kiedy pierwsze dziecko adoptowali, okazało się, że jest to dziecko upośledzone. Spytano się ich, czy nadal chcecie adoptować to dziecko. My powiedzieli, że tak. Za drugim razem już w formularzu, gdzie były uwagi dotyczące adopcji, zapisali, że chcą, aby to było dziecko z pewnym upośledzeniem. Takim właśnie chcą się zaopiekować. I tak je adoptowali. Kiedy ten reportaż był kręcony, ten chłopczyk, który był pierwszym dzieckiem adoptowanym, a na którego twarzy było widać pełną niepełnosprawność, on w tym momencie był też, zadano mu kilka pytań. Ta pani reporter, która przeprowadzała, czy robiła ten reportaż cały, zadała mu kilka pytań. Pośród tych pytań było pytanie, no jak ty się czujesz, jak tutaj funkcjonujesz, jak ty się odnosisz do swoich rodziców, jak ich widzisz? I to dziecko odpowiedziało, mimo tego, że mówiło takim niemieckim, bardzo kulawym właściwie też, tak bardzo niezgrabnie mówiło, też wychodziło jakby jego upośledzenie wychodziło w tym, co to dziecko mówiło, ale odpowiedziało to dziecko zdanie, które mogło być tylko zdaniem geniuszu. Tylko geniusz jest w stanie takie zdanie powiedzieć. Otóż to dziecko zadało pytanie tej reporterce, mówi tak, proszę pani, kim my byśmy byli, gdyby naszych rodziców nie było? Czy my byśmy w ogóle byli? Przecież to jest zdanie genialne. Dziecko, które jest upośledzone, no miłość czuje tak mocno, te ofiary rodziców, poświęcenie czuje tak mocno, w takim stopniu, że ono ma świadomość tego, że cokolwiek ma otrzymał, kim byśmy byli, gdyby ich nie było. I ja wam dzisiaj zadaję pytanie, też w kontekście Jana Pawła II, kim my byśmy byli jako naród, gdyby go nie było? Więcej nawet jako chrześcijanie, kim byśmy byli, gdyby nie było Eucharystii i ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, od której wszystko się rozpoczęło i wszystko zostało odnowione, to co zniszczył grzech, co grzech rozwalił. To jest służyć, to jest dokładnie ofiarować, ryzykować. My ryzykujemy za każdym razem, kiedy składamy ofiarę dla drugiej osoby, bo ta ofiara może nie zostać przyjęta, może zostać zupełnie zignorowana, jej wartość może zostać niedoceniona, ale ufamy, że tak nie będzie. I tak nie jest, bo ofiara zawsze dotyka serca drugiego człowieka. I tak to było w przypadku Jana Pawła II. Trzecia cecha tej służby, obok tego, że służba pozwala uwierzyć w możliwość dobra, prawdy w świecie, to był Jan Paweł II. Służba opiera się na ofierze. Służba wiąże się z radością. Jeżeli byśmy służyli bez radości, to ta służba może być w jakiś sposób po prostu fałszywa. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Ja wiem, że niektórzy motocykliści mają to napisane na motorach, ale chodzi tu o inny rodzaj dawania i dzielenia się. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Czytam ostatnio listy kardynała Wyszyńskiego i jest tam jeden z listów, który napisał, list pasterski, który napisał po powrocie z konklawę, na którym wybrano świętego Jana Pawła II. I on w tym liście pisze, że jeżeli Europa ocaleje przy tych wszystkich zawieruchach, które mają miejsce, a to jest 78 rok, To ocaleje dzięki czemu, pisze kardynał. Na początku mnie to zdziwiło, bo sobie pomyślałem, dzięki modlitwie na pewno. I guzik, się zawiodłem bardzo mocno. Dzięki? Nie, to właśnie też myślałem, miłość, pokój, nie, nic, absolutnie nic z tego. Czego? Czemu? Śpiew, tak. Europa, śpiew ocali Europę, pisze kardynał Wyszyński. Śpiew ocali Europę. Dlaczego? Dlatego, że śpiew jest wyrazem tego, że w naszym sercu mieszka Duch Święty, jest radość po prostu. Człowiek, który nie ma pokoju w sercu i nie ma radości w sercu, nie będzie śpiewał. Sami Polacy powiedzą między sobą, bo to przecież znacie, przebywaj, gdzie śpiew rozbrzmiewa, zły człowiek nigdy nie śpiewa. Służenie musi się opierać na śpiewaniu, słuchajcie, służenie też się dokonuje przez śpiewanie. Pamiętacie Jana Pawła II z tego jego słynnego, oj maluśki, 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 wszyscy pamiętamy, z jego barki ulubionej. Jan Paweł II śpiewał i uczył śpiewać. Sam się włączył jeszcze do tego, żeby zaśpiewać góralu, czy ci nie żal. Sami pamiętacie dokładnie to śpiewanie Jana Pawła II. Jan Paweł II śpiewał, my dzisiaj nie śpiewamy. Śpiewamy coraz mniej. Może to nie dotyczy was, ale jeżeli się rozejrzycie dookoła, sama muzyka dzisiaj jest nieśpiewna, jest niezdolna do śpiewu, niezdolna do wzbudzenia śpiewu. To są jakieś pojedyncze jęki, dźwięki. Gdyby przetłumaczyć angielskie słowa, to są bzdury kompletne, czasami nawet wulgarne, ale to nie jest śpiew. To nie ma nic wspólnego ze śpiewem. To powoduje, że my się stajemy smutni, nudni, znudzeni muzyką. Muzyka nigdy nie nudziła. Muzyka niosła i zachęcała do śpiewu i do tańca. To są najpiękniejsze wyrazy człowieczeństwa. Kardynał Wyszyński jasno mówi, sługa Boży kardynał Wyszyński jasno mówi, śpiew ocali Europę. Można być w szoku, ale zdanie jest całkowicie prawdziwe. I jeszcze jedna rzecz, właściwie ta czwarta i za chwilę będzie piąta i koniec. Więc czwarta rzecz to jest służby uczy się w szkole tych, którzy służą. Dzisiaj mamy pierwszą sobotę miesiąca, więc niegodziwe byłoby niewspomnienie dzisiaj niepokalanego serca Matki Najświętszej. To jest pierwsza spośród tych, która służyła. Zresztą ona sama wobec siebie używa najpierw tego tytułu. Oto ja, służebnica Pańska. Nie nikt inny. Oto ja, służebnica Pańska, ta, która służy. I ona ma świadomość obdarowania, bo przecież mówi wielbi dusza moja Pana. On mi wielkie rzeczy uczynił, ona dokładnie o tym wie. Ona w zwiastowaniu pewnie niewiele zrozumiała, bo mój Boże, prosta izraelska kobieta, owszem z prostym sercem i ze znakomicie czystym sercem, doskonale czystym sercem, uwolnionym od jakiegokolwiek grzechu. Ale ta kobieta, ona nagle słyszy, poczniesz i porodzisz Syna Bożego, no to zainteresowana, żeby Pana Boga wypytać o więcej może jeszcze, albo się dowiedzieć coś, co się będzie działo, pyta się, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. A Pan Bóg, że ma doskonałe poczucie humoru, wyjaśnia jej. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. I wtedy Matka Boża wie jeszcze mniej niż przed odpowiedzią. Bo to już w ogóle nie wiadomo teraz, o co Panu Bogu chodzi, co to znaczy Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego osłoni cię. Więc Pan Bóg ma doskonałe poczucie humoru. On nam wyjaśni w taki sposób, żeby utrzymać naszą pokorę w ryzach. Żebyśmy przypadkiem absolutnie się nie pysznili. I otrzymuje właściwie jedną wiadomość, która jej potwierdzi to, że ta wiadomość jest prawdziwa. Potwierdzi jej prawdziwość Bożego objawienia przez anioła. Twoja krewna Elżbieta jest w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. To można sprawdzić. I dlatego ewangelista napisze najszybciej, jak można tylko, i zresztą Matka Boża to pewnie też zrobiła dosyć szybko, bo z pośpiechem udała się w góry. Po co? Żeby służyć Elżbiecie. Służba pozwala odczytywać wolę Bożą. Służba pozwala znaleźć wolę Bożą w codzienności. Tak jest w przypadku Matki Bożej i tego od Matki Bożej się uczymy. Służba jest drogą do odczytania woli Bożej w życiu człowieka. I ostatnia rzecz, i na tym pewnie skończymy. Mówimy tu też o może tak, bo ja miałem wam jeszcze wrzucić jedną rzecz i to nie zapomnę, żeby to wrzucić. Obiecałem sobie to przed kaplicą. Gratuluję tym, którzy widząc księdza przed wejściem, pozdrowili go szczęść Boże. Niektórzy byli tak zajęci leceniem i zidentyfikowaniem wejścia do kaplicy, że nie było tego pozdrowienia. Także oprócz tego takiego mówienia o wielkich doniosłościach życia religijnego, o wielkim służeniu religijnym i duchowym, tak? Ja bym jeszcze chciał jedno powiedzieć. Jak widzicie kogokolwiek sutannie, czy to jest ksiądz, czy kleryk, pomódlcie się z nim chociaż tymi dwoma słowami. Szczęść Boże, to nie jest tak dużo, nie? A ciężko jednak mnie na przykład nie ominąć, ja tam stałem, nie? No ja nie jestem kruszynką, ja mam tego świadomość, więc jest mnie sporo na świecie, więc jednak przykuwam w jakikolwiek sposób uwagę. To nie jest pozdrowienie księdza, przecież my się modlimy razem jako chrześcijanie. To jest ta moja taka mała wrzutka i taki mały przytyk. Dziękuję tym, którzy tę modlitwę uczynili, ale tym, którzy nie, niech mają do rachunku sumienia przynajmniej punkcik kolejny. Ostatni punkt do tego służenia. Służba oznacza, i teraz może powiecie, no teraz to już go naprawdę ruszyło, służba oznacza bycie tym, kim się jest. Teraz to pogrzało już na koniec, po całej tej konferencji. Nie, służba oznacza bycie tym, kim się jest. Jan Paweł II był papieżem i on był papieżem autentycznie. Można być papieżem i nie spełniać zupełnie powołania papieskiego. Można być matką, tatą i zupełnie tego nie spełniać. A to jest bardzo trudne, bycie tym, kim się jest. Żeby ksiądz był księdzem, to Kościół by funkcjonował rewelacyjnie, ale okazuje się, że no wszyscy jesteśmy słabi i to dziś Kościoła jest zawsze kulawe, jak powtarza ksiądz prałat Kłos. Zresztą bardzo ładnie, dziś Kościoła jest zawsze kulawe. No pewnie przez to, że wszyscy w jakiś sposób kulejemy. Gdybyśmy my się tylko starali o to, żeby być tym, kim jesteśmy, czyli począwszy od tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi w momencie chrztu, to wszystko naprawdę zaczynałoby się bardzo dobrze układać, bo zaczęlibyśmy sobie służyć i szli do świętości, służąc na wzór Jana Pawła II, któremu dzisiaj naszą służbę, naszą obecność polecamy, a razem z nim, tak jak on by to pewnie uczynił, będąc tutaj wśród nas, niepokalanemu sercu Matki Bożej, dziękuję za waszą uwagę.